Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Naśladowca. I dzisiaj przychodzę do Was z trzecią i zarazem ostatnią częścią historii dotyczącej Randy'ego Crafta, także kiedy powiem już dzisiaj ostatnie słowo, to już nie będzie czwartej części. Chciałabym na wstępie podziękować oczywiście moim wspierającym. Dziękuję Wam bardzo z całego serca. No i też chciałabym zarzucić taki temat. Otóż przygotowuję się powoli do grudniowego daily, więc jeśli macie gdzieś w głowie jakąś historię, którą chcielibyście, żebym wciągnęła na tę listę, na listę spraw do opowiedzenia, to zostawcie mi komentarz, o jakiej sprawie chcielibyście usłyszeć, bo w innym przypadku to wydaje mi się, że skończymy z 20 kilkoma sprawami seryjnych sprawców. To taki żarcik. Nie przedłużając, historia. Po aresztowaniu Randy Steven Craft zostaje oskarżony o pozbawienie życia Terry'ego Gambrella. Zaraz po aresztowaniu śledczy dostarczają podejrzanego do więzienia Orange County. Kaucja wyznaczona za jego zwolnienie opiewa na $250,000. Najbliżsi przyjaciele oraz znajomi Crafta utrzymują, że on jest całkowicie niewinny. Absurdem jest podejrzewanie, że 38-latek mógłby dopuścić się tak straszliwej zbrodni i to nie jeden raz i nie dwa razy, a dziesiątki razów. Kiedy 17 maja 1983 roku Craft przed obliczem sędziego ogłasza, że jest niewinny, przedstawiciel organu sądownictwa podwyższa jeszcze tę kwotę kaucji do $750,000. W tej trzeciej i zarazem ostatniej części historii Randy'ego Crafta bardzo ważną rolę odgrywać będzie jego scorecard, czyli karta wyników albo lista śmierci, albo lista wyników, tak będę zamiennie nazywać tę kartkę i to właśnie od tego dowodu czy też dokumentu taki właśnie przydomek zostanie nadany Craftowi – Scorecard Killer. Na pierwszy rzut oka przed śledczymi rysuje się przerażająca statystyka. Przez ponad 12 lat działalności Craft miał pozbawić życia 67 mężczyzn. I zapewne pamiętacie z części pierwszej, gdzie wspominałam o Williamie Boninie, który został aresztowany w 1980 roku. On dla porównania odpowiedzialny był za jedynie, i to jest takie jedynie w cudzysłowie, 21 zbrodni. Patrick Kearney, o którym też wspominałam, odpowiedzialny był za maksymalnie 43 zbrodnie. I jeszcze, jakby tego było mało, 4 miesiące po aresztowaniu Crafta, gdzieś zza horyzontu wyłania się Henry Lee Lucas, który co prawda miał inny typ ofiar, ale początkowo zaczął z wysokiego C i przyznał się do 200 zbrodni. Ostatecznie odpowiadał za znacznie mniej i z tego co kojarzę to było chyba około 60-70. Także pierwszy wniosek, do którego zmierzam, jest taki, że niełatwo było być nastolatkiem, młodym mężczyzną na terenie Kalifornii na przełomie lat 70., 80. ubiegłego wieku. A drugi wniosek jest taki, że Craft z liczbą około 67 ofiar, 65, 67, jawił się śledczym jako potwór, jako zwyrodnialec i prawdopodobnie gdyby go nie schwytali, to ja akurat teoretyzuję, ale liczba ofiar prawdopodobnie mogłaby się otrzeć o wynik trzycyfrowy. Ale wróćmy do sedna. Teraz widzicie przed sobą kartę wyników, scorecard, a jeśli nie widzicie, no to opiszę Wam, co tam na niej widnieje. Otóż na kartce mamy dwie kolumny. Słowa są mało widoczne, to jest prawdopodobnie też najlepsza kopia, jaką udało mi się znaleźć. Natomiast później będziemy się posługiwać arkuszem kalkulacyjnym z tabelką, w którą zostały wpisane określenia z kartki oraz później ofiary, które zostały przypasowane w toku śledztwa. Natomiast jeśli chodzi o kartkę, w kolumnie umieszczonej po lewej stronie znajduje się 30 wyrażeń, po prawej stronie 31. Kolumny umieszczone są skrajnie po dwóch stronach kartki i pomiędzy tymi dwoma kolumnami, ale jednak bliżej tej prawej znajduje się taka ciemna smuga. Być może jest to smuga po atramencie. Kraft wyjaśnia, że w tak żartobliwy sposób opisywał po prostu swoich przyjaciół, natomiast śledczy Sybottam nie daje się nabrać na takie tłumaczenie, nie jest przekonany. Jakoś to do niego nie trafia, że określenie Airplane Hill czy Jailed Out to nic nieznaczące pseudonimy. Swoją żmudną pracę śledczy rozpoczynają od wyłuskania wszystkich określeń z miastem Portland i takich wpisów jest 7. Śledczy z Wydziału Zabójstw ze stanu Oregon udaje im się skojarzyć większość z opisów z tym słowem Portland z nierozwiązanymi morderstwami młodych mężczyzn. Niestety do dzisiaj nie jest wiadomo, jaka zbrodnia i jaka ofiara kryje się pod wpisem oznaczonym jako samo Portland. Mimo że powiązany z Kraftem jako sprawcą, to nadal do dnia dzisiejszego nie wiemy, kim jest John Doe, który opisany jest jako Portland ECK. Mężczyznę tego znaleziono w hrabstwie Marion w stanie Oregon. Nie wspomniałam tego w części pierwszej, tak mi się wydaje, ale sprawę ofiary otwarto zaledwie 2 godziny po odnalezieniu zwłok Michaela Shona O'Fallona. Mężczyzna był starszy od ofiar wybieranych przez Krafta, a przynajmniej na starszego ocenili go specjaliści zajmujący się szczątkami. Mężczyzna był w wieku przez nich oceniony na 35-45 lat. W chwili znalezienia był ubrany. Brakowało mu jedynie sznurówek w butach oraz paska w spodniach. Miał brązowe włosy, brązowe wąsy, niebieskie oczy i na środku głowy miał łysinę. Nie wyglądał na torturowanego, nie wyglądał na okaleczonego, ale został uduszony przy pomocy jakiegoś paska albo jakiegoś sznura. We krwi miał wysokie stężenie alkoholu i antydepresantów. Koroner ocenił, że przyczyną śmierci było uduszenie. Kolejny wpis, który udaje się śledczym rozwikłać, to jest wpis GR2. Za tym określeniem kryje się podwójna zbrodnia w Grand Rapids. Ciała 20-letniego Christophera Schoenborna i jego o 4 lata starszego kuzyna Denisa Alt zostały znalezione 9 grudnia 1982 roku w okolicy hotelu Amway Grand Plaza. I tutaj muszę sprostować pomyłkę, przejęzyczenie z części pierwszej, ponieważ tam błędnie powiedziałam, że ofiarą został Tom Alt, który także był kuzynem zarówno Denisa, jak i Christophera i też pojawił się w tej opowieści, także pewnie stąd się wzięło to przejęzyczenie. Prawdopodobnie dwie ostatnie ofiary, Eric Church oraz 21-letni autostopowicz Terry Lee Gambrell, który udawał się do Sacramento, nie zostali wpisani na listę. Prawdopodobnie z powodem był brak czasu, natomiast inna teoria głosi, że oni są wpisani na listę, ale nazwy użyte przez Krafta są na tyle zawoalowane, że nikt nie jest w stanie dopasować tych nazw do ofiar. Ja skłaniam się ku teorii, że po prostu Terego nie zdążył zapisać na listę, przynajmniej jego. 15 maja śledczy kontaktują się z Ronaldem Phillipsem. To jest mężczyzna, ten jest kapralem w bazie piechoty morskiej w El Toro. Kartka z jego adresem została wyciągnięta ze spodni Terego podczas oględzin zwłok. Dzięki niej śledczy dowiadują się, że ofiara była w drodze do Santa Ana. Z bazy El Toro do miejsca docelowego miał przebyć dystans nieco ponad 30 km samochodem. U Phillipsa miała być jakaś impreza, no i taki był po prostu powód wyprawy. Jak była impreza, to były też używki. Kapral opowiada, że jedyne używki, z których korzystał Terry, to było piwo i marihuana. Nie było tam nic mocniejszego. Jego dziewczyna wiedziała, że Terry lubi piwo. O marihuanie czy o tabletkach nie wiedziała nic. Gambrell był duszą niespokojną. Zaraz po szkole średniej wstąpił do piechoty morskiej. Kiedy skończyła się jego kadencja czy też pobór, z racji, że tęsknił za domem, to wrócił do Austin. W roku 1981 ponownie zaciągnął się do piechoty morskiej. Tym razem przeżył potężny zawód wojskiem. Między nim a grupą nowych rekrutów jest 4 lata różnicy, co dla Terry'ego jest przepaścią nie do przeskoczenia. Ta różnica wieku doprowadza do tego, że jest wykluczany z wielu wspólnych wyjść poza bazę, co sprawia, że decyduje się podróżować sam. Narzeczona Terry'ego zeznaje, że jej partner ma swój własny samochód, tak więc nie musi podróżować autostopem. Jednak w okolicy jego ostatniej przejażdżki z Kraftem kombi ma jakiś problem z wydechem, tak więc Terry zostawił samochód na parkingu w centrum handlowym. 18 maja 1983 roku Gambrell zostaje pochowany z honorami, jak przystało na Marines. W czasie, kiedy śledczy Jim Sidebottom i Brian Brown, prokurator Brian Brown, rozmawiają z rodziną, z przyjaciółmi, ze współpracownikami ostatniej ofiary, inni na warsztat biorą Jeffa Seeliga. W głowach detektywów pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Jak to jest możliwe, że partner, osoba najbliższa Kraftowi, z którą mieszkał, nie wie kompletnie nic o zbrodniach swojej drugiej połówki? Pan Seelig opowiadał, że on i oskarżony czasami zabierali autostopowiczów i przywozili ich do domu, żeby uprawiać z nimi seks. Jednakże ilekroć on i Kraft się kłócili, oskarżony sam jeździł po autostradach, czasami na południe, aż do San Diego. Czasami przywoził autostopowiczów do domu. Jeff potwierdza, że Randy jak najbardziej często wyjeżdżał do Portland, był w Grand Rapids i był w stanie Waszyngton. Podróże te miały miejsce, kiedy był pracownikiem firmy Lear Sigler. Potwierdza też, że wiedział, że Kraft przewoził w samochodzie zapas różnych tabletek. Jeff od samego początku broni swojego partnera. Kilka dni po aresztowaniu zwołuje konferencję prasową, na której oświadcza, i tutaj znowu będę cytować. On i ja pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko. Zbudowaliśmy wspólnie dom, co było przypieczętowaniem naszego partnerstwa. Nigdy tak naprawdę nigdzie nie wychodziliśmy, ponieważ spędzaliśmy w domu tak dużo czasu. Randy i ja w wolnym czasie siedzieliśmy i piliśmy dużo piwa. Relaksowaliśmy się i chodziliśmy do kina i zawsze bawiliśmy się z przyjaciółmi. Jestem wyśmienitym szefem kuchni i mieliśmy zawsze najlepsze posiłki i naszych przyjaciół przy sobie. Jeff posuwa się nawet do tego, że zaciąga pożyczkę w banku, żeby opłacić usługi obrońcy partnera. Podczas tygodniowych przeszukiwań domu przy 824 Roswell Avenue Seelig mieszka u przyjaciół. Na konferencji, którą zwołał, obecni mogą być jedynie dziennikarze. Kategoryczny zakaz wstępu mają ekipy telewizyjne. Jeff nie opowiada o swoim związku z Kraftem, nie oszczędza też cierpkich słów dla śledczych i mówi tak.
Wywrócili to miejsce do góry nogami. Pokoje zostały wywrócone do góry nogami, ściany porozcinane, antyki zniszczone, sofy zabrane. 3/4 rzeczy, które skonfiskowali, to wspólne rzeczy Randy'ego i moje.
W sumie w domu Krafta śledczy byli 3 razy. Już po pierwszych odwiedzinach są w stanie zidentyfikować kilka przedmiotów znalezionych w domu, w garażu, jako przedmioty należące do ofiar. Sidebottomowi pomagają detektywi ze stanów Michigan, z Waszyngtonu i z Oregonu, którzy na podstawie zgromadzonych od rodzin informacji pomagają zidentyfikować ofiary. Do domu partnerów przynależy garaż, w którym można zaparkować tylko jeden samochód, tak więc nie jest to zbyt duży garaż. Na jednej ze ścian we wnętrzu tego garażu widnieje taki napis: znalezione, nie kradzione, przeważnie stare rzeczy. Pomiędzy różnymi elektronarzędziami, kawałkami drewna, rzeczami związanymi z remontem, śledczy znajdują pudło. A w tym pudle oczom wszystkich ukazują się łańcuchy, sznurowadła, paski do spodni. W garażu znaleziono kilka koszul oraz kilka kurtek i początkowo śledczy spekulują, że może to są ubrania należące do Krafta i Siliga. Kiedy jednak okazuje się, że jedna z kurtek należała do Chrisa Schoenborna, już nikt nie myśli, że to są ubrania podejrzanych, z których po prostu wyrośli. Mówię podejrzanych, bo Jeff też był podejrzewany przez policję o współudział. W garażu leży zwinięty żółty dywan, z którego pobrano włókna do dalszej analizy. Włókna w takim samym kolorze w lipcu 1977 roku zostały znalezione na ciele jednej z ofiar, na ciele Scotta Michaela Hughesa. Być może młody żołnierz piechoty morskiej leżał przed swoją śmiercią właśnie na tym konkretnym dywanie. W domu śledczy znajdują instrukcję do nauki gry na harmonijce ustnej i dokładnie z takiej samej instrukcji korzystał Eddie Moore w roku 1972, kiedy uczył się grać na tym właśnie instrumencie. Tak jak wspomniałam we wcześniejszej części, kanapy z domu Krafta zostały wyniesione. Na jednym ze zdjęć na kanapie, dokładnie na takiej samej kanapie, na wpół siedział, na wpół leżał młody, martwy mężczyzna. I jedna z matek rozpoznała w ofierze swojego syna, Roberta Wyatta Logginsa. Na karcie wyników 19-latek został oznaczony pod nazwą MCHB Tattoo. Kilka dni po aresztowaniu Krafta ludzie anonimowo zaczynają dzwonić na posterunki policji w miejscowościach, z którymi czy to przez pracę, czy przez życie prywatne związany był Randy. W pozbywaniu się ciał rzekomo miał mu pomagać pewien crossdresser z Long Beach. Według innych informacji Kraft miał być członkiem kultu czczącego szatana i pomagać mieli mu inni członkowie organizacji. 24 maja 1983 roku, 10 dni po aresztowaniu Krafta, staje on przed sędzią Robertem Thomasem. U boku ma dwóch obrońców, Daga Otto oraz drugiego mężczyznę, którego nazwiska nie będę tutaj podawać, bo on i tak zrezygnuje później z funkcji obrońcy, także w to miejsce pojawi się inna osoba. Przedstawiciele oskarżonego starają się o obniżenie kaucji. Argumentują, że ich klient jest spokojny, bierny, nie stosuje przemocy i ciężko pracuje. Brian Brown, prokurator, występujący jako strona oskarżająca, przedstawia zarzuty czterech morderstw. Zarzuty zostają postawione na podstawie zdjęć i na podstawie dowodów zebranych w domu i w samochodzie Krafta. Zarzuty te dotyczą Wyatta Logginsa, Erika Churcha, Rogera DeVol i Jeffreya Nelsona. Oskarżony nie przyznaje się do sprawstwa. Sędzia odwołuje możliwość wyjścia Krafta na wolność za jakąkolwiek kaucją, nieważne jaka byłaby ona podana, no i oskarżony musi wrócić do swojej celi. Tymczasem miesiąc po aresztowaniu Randy'ego na biurku prokuratora Browna zostaje położona koperta, w której znajduje się odręcznie napisany list. Mężczyzna, który napisał ten list, przedstawia się jako nowy Zodiak w stanie Kalifornia. Jego celem mają być źli mężczyźni i młodzi dorośli, a jego narzędziem zbrodni będzie lina i sznur. Les ma plan likwidacji, a jego ofiary będą rozpustnymi ludźmi działającymi w imieniu szatana. Les wyznaje, że Kraft nie odpowiada za wszystkie zbrodnie. Kilka z ciał to właśnie Les miał podarować śledczym, no i jego terenem działania było już New Jersey, Long Island i Pensylwania. A mówię Les, bo on się po prostu takim imieniem podpisywał. Śledczy podejrzewają, że w niektórych zbrodniach Kraft mógł mieć wspólnika, zwłaszcza kiedy ciało było wyrzucane z pędzącej furgonetki przez tylne drzwi. Początkowo zresztą Kraft był podpinany pod siatkę Williama Bonina, Tak bardzo detektywi nie byli w stanie uwierzyć, że jeden mężczyzna mógł siać takie spustoszenie. Jednak porównanie włókna, krwi i innych substancji chemicznych pobranych z otoczenia Bonina, te wszystkie rzeczy nie pasowały do takiej samej puli dowodów pobranych z domu i z samochodu Krafta. Tam nie było żadnego połączenia. Poza informacjami spływającymi telefonicznie i listownie z wskazaniem możliwego wspólnika oskarżonego, śledczy nie są w stanie powiązać jakiejkolwiek drugiej osoby ze zbrodniami. Przez kilka tygodni po aresztowaniu Jeff Silik będzie na radarze śledczych jako wspólnik mordercy. Jeśli nieaktywnie działający podczas zwyrodniałych zabaw Krafta, to jako pomocnik w pozbywaniu się ciał. Jednak z każdym mijającym dniem detektywi widzą, że to jest błędny trop. Kiedy Jeff dowiedział się o zbrodniach partnera, według słów śledczych wyglądał na naprawdę oszołomionego i zranionego. Podczas pierwszego miesiąca pobytu Krafta za kratami widzieli się obaj tylko raz i to było widzenie, gdzie oddzielała ich przezroczysta pleksa, także nie mogli się dotknąć. Kraft napisał też list do partnera, w którym utrzymuje, że jego aresztowanie to jest wielka pomyłka i że władze będą musiały bardzo szybko naprawić swój błąd. Oprócz tych zapewnień w liście znajdują się wyznania miłości. Póki co Jeff wierzy w każde słowo partnera. Siligowi ostatecznie spadną klapki z oczu i zakończy związek z Kraftem, a później tak o sobie będzie mówił.
Jestem jego jedyną żywą ofiarą.
Na przełomie maja i czerwca oskarżonemu zostaje dołożony kolejny zarzut. Brutalny gwałt, tortury, okaleczenie i morderstwo 20-letniego Marka Howarda Halla. Zbrodnia ta miała miejsce w roku 1976. W toku śledztwa i łączenia ofiar ze zbrodniami zostaje wyciągnięta sprawa Kita Crotwella. Jego szczątki, a właściwie tylko jego głowa, wypłynęła miesiąc po zaginięciu w Long Beach. Od tamtego czasu minęło 8 lat, a jedyny świadek ostatniej podróży Kita ma aktualnie 23 lata i mieszka w Yountville w północnej części stanu Kalifornia. Śledczy pokazują mu zdjęcia kilku mężczyzn i nie mówiąc czemu, proszą o zidentyfikowanie nieznanego mu kierowcy, który wiózł go w samochodzie w roku 1975. Po tych kilku latach Kent May bez najmniejszego zawahania wskazuje zdjęcie Krafta. Kolejnym krokiem w sprawie Kita Crotwella jest namierzenie i rozmowa z Jeffem Gravesem. Aktualnie 34-letni ex-partner opowiada o parkingu i o tamtej nocy w taki sposób.
To było miejsce spotkań gejów. Ripples było po drugiej stronie ulicy. Praktycznie musiałeś tam zaparkować, chyba że zrobiłeś to na Ocean Boulevard. Więc po prostu przechodziłeś przez ulicę na parking. Tamtej nocy, kiedy Kraft zabrał ich na przejażdżkę, byłem z kimś, prawdopodobnie w Ripples. Wtedy nie widziałem Randy'ego, więc wróciłem do domu tamtej nocy. Było już po północy i zadzwonił telefon. To był Randy. Zabrakło mu benzyny albo coś w tym stylu. Powiedział, żebym mu pomógł.
Jeff pojechał we wskazane miejsce i żadnej innej osoby poza Kraftem tam nie było. Także tajemnicą Poliszynela i tego, że Graves tak sobie dobrze poradził z wykrywaczem kłamstw, było to, że jego część opowieści pokrywała się z faktami, z tym, co naprawdę się wydarzyło i to, w czym brał udział. Jak się okazało, podczas testu pozwoli sobie jednak na taki komentarz: naprawdę nie zamierzałem za to płacić. I do tego komentarza lata później będą się odwoływać zarówno obrońcy, jak i oskarżyciele. Kilka tygodni później razem ze śledczym Kincaid i ze śledczym Martinem przenosimy się do stanu Colorado, do miasta Aurora, znajdującego się na przedmieściach Denver. To właśnie w tym miejscu mieszka aktualnie 26-letni Joseph Fancher. Od jego spotkania z Kraftem minęło już 13 lat. 13 lat naznaczonych nadużywaniem substancji, włamaniami, kradzieżami. Jego dane osobowe zostały odnalezione w raporcie dotyczącym podawania substancji nastolatkowi. Mężczyzna opowiada detektywom swoją historię. Opowiada, że między nim a Kraftem wydarzyło się więcej, dużo więcej niż jest zapisane w raporcie. Natomiast ta mniejsza ilość informacji wynika z faktu, że jego wtedy ojczym był wyjątkowo surowy, no i nie chciał mu się narażać. 26-latek obwinia Krafta o zrujnowanie mu życia. Przez spotkanie z nim w roku 1970 jego życie od tamtego momentu to jest już równia pochyła, a on staczał się coraz bardziej i bardziej w objęcia wykroczeń, placówek poprawczych i zeznaje, że kilkukrotnie próbował sobie nawet odebrać życie. 2 miesiące po aresztowaniu Kraft zapewnia Jeffa i zapewnia rodzinę o swoim świetnym samopoczuciu. Zgłębia tajniki autohipnozy, medytacji. Nie ma problemu z apetytem, jedzenie więzienne mu smakuje, bardzo dużo czyta, co drugi, co trzeci dzień biega kilka kółek na dachu więzienia. Dach więzienia został przystosowany, żeby być takim miejscem do ćwiczeń dla osadzonych. Zachowanie, które zostało mu z czasów wolności, czyli takie długie, samotne, nocne jazdy, zamienia na, czy bardziej dostosowuje do więziennych warunków, no i często zachowuje się właśnie tak, jakby patrolował najbliższą budynkowi okolicę i robi taki obrót o 360 stopni, patrząc tęsknie za horyzont. Władze więzienia w ramach utrzymania spokoju w placówce izolują go od pozostałych osadzonych. Kraft utrzymuje kontakt z Sealingiem w korespondencji listowej, pozwala sobie na jakieś żarciki, komplementuje partnera za utratę wagi, beszta, kiedy dowiaduje się, że Jeff sam chodzi do barów, do których oni kiedyś chodzili razem, no i wpada w ogromną wściekłość, kiedy dowiaduje się, że partner planuje sprzedać ich wspólny dom. Powodem tej sprzedaży są wciąż rosnące koszty obrony Krafta, których Jeff nie daje rady opłacić ze swojej pensji. Randy obawia się, że wraz z wsadzeniem go za kraty ich życie prywatne zostanie wyciągnięte na światło dzienne i będzie jeszcze rozkładane na milion kawałków. Obawia się, że te milion kawałków może wyjść od Jeffa, bo to właśnie Jeff był tym bardziej gadatliwym. 8 września 1983 roku szeryf hrabstwa Orange zwołuje drugą konferencję prasową w sprawie oskarżonego. Informuje zgromadzonych dziennikarzy, że dewiacyjne zachowania Krafta sięgają roku aż 1970. Informuje, że od chwili aresztowania mordercy śledczy rozmawiali ze świadkami w ilości 700 oraz zbadali 250 zebranych dowodów. W świetle wykonanej do tej pory pracy prokurator okręgowy Brian Brown jest gotowy do postawienia Kraftowi zarzutów w sprawie 10 kolejnych morderstw. Do tej pory zarzuty postawione dotyczyły 6 młodych mężczyzn. Nowe zarzuty dotyczą znalezionego w 1973 roku John Doe Huntington Beach. Tak został nazwany od miejsca, w którym znaleziono jego zwłoki. Pozostali mężczyźni, których miał pozbawić życia, to Donnie Creasel, Richard Kidd, Edward Daniel Moore, Scott Hughes, Michael Inderbiten, Kit Klinbell, Roland Young, Ronnie Wiebe oraz Kit Crotwell. Obrońcy nie podoba się taktyka śledczych do ogłaszania nazwisk przed formalnym oskarżeniem i nazywa to desperacką próbą zdobycia nagłówków prasowych. Te same zbrodnie detektywi chcieli przypisać nikomu innemu jak Williamowi Boninowi. Przesłuchanie wstępne rozpoczyna się 27 września 1983 roku. Sędzia zabrania używania na sali sądowej kamer, więc jedynie rysownicy zatrudnieni przez lokalne stacje telewizyjne mogą uwiecznić na kartkach to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Na sali sądowej Kraft jest zrelaksowany, spokojny, uśmiecha się. U jego boku siedzi Doug Otto, no i drugi z prawników, który jest już nowym prawnikiem, poprzedni zrezygnował z obrony Krafta, ponieważ podejrzewał, że ta praca będzie długa, czasochłonna i bardzo pracochłonna. Dag natomiast widział wszystkie dowody i ocenił, że większość z nich jest poszlakowa. Na tej podstawie ocenia, że jak najbardziej walka będzie długa i bardzo kosztowna. Pierwszego dnia zeznają Michael Howard i Michael Sterling. To są funkcjonariusze, którzy w nocy 14 maja aresztowali oskarżonego. Zeznaje też zastępca szeryfa hrabstwa Orange, który jako pierwszy przybył na miejsce zatrzymania. Zeznaje współlokator Terego Gambrella z bazy piechoty morskiej w El Toro. Zeznaje też patolog Walter Fisher, który na podstawie obdukcji młodego mężczyzny jest w stanie przedstawić przed zgromadzonymi ostatnie godziny, ostatnie minuty napaści Krafta na niego. Patolog opowiada, że przyczyną śmierci Terego było uduszenie przy pomocy najprawdopodobniej paska o szerokości zbliżonej do tego, który znajdował się co dzień w szlufkach jego spodni. Pasek ów znajdował się na tylnym siedzeniu Toyoty sprawcy, kiedy został Randy zatrzymany. Na twarzy i szyi ofiara miała wybroczyny, które świadczyły o braku dopływu tlenu do tkanek. Także jego oczy i jego powieki były przekrwione. Przez kolejne 2 tygodnie prokurator przedstawia szczegóły śmierci kolejnych mężczyzn: Rogera Divola, Jeffreya Nelsona, Erika Churcha, Wyatta Logginsa i Doniego Kreisela. Zeznaje około 20 świadków. Patolog pojawia się na sali sądowej jeszcze, żeby opisać obrażenia Mike'a Inderbitena. Dla Fischera autopsja Mike'a była najprawdopodobniej jedną z najbardziej wstrząsających spraw, nad którą pracował. Jako profesjonalista na sali sądowej opisuje, że Mike został wykastrowany, kiedy jeszcze żył, o czym świadczyć miało obfite krwawienie w okolicach genitaliów. Opisuje też bardzo szczegółowo inne obrażenia stref intymnych ofiary. Pod koniec października, kiedy przesłuchanie wstępne Krafta trwa już prawie miesiąc, oskarżony zaczyna pisać wiersze. Rodzina Randy'ego nadal wierzy w jego niewinność. Rodzice oraz siostry są przekonani, że to wszystko, co ma miejsce na sali sądowej, to jest straszliwe nieporozumienie. Dla wszystkich staje się jasne, że wraz z kolejnym pojawiającym się na sali sądowej dowodem, wraz z każdym zeznaniem świadka, koszty obrony Randy'ego będą zatrważająco ogromne. I nawet sprzedaż wspólnego domu może nie wystarczyć, żeby opłacić prawników. Kraft dosyć szybko ogłasza, że jest niezamożny. Sędzia zgadza się, żeby dotychczasowi obrońcy reprezentowali go z urzędu. W więzieniu osadzony czyta książki prawnicze. Namawia nawet Daga Otto, żeby ten pozwolił mu dołączyć do swojej własnej grupy obrońców. No i prawnik, jak słyszy ten szalony pomysł, no to się na niego nie zgadza. Nie zgadza się na realizację jego. Obrońca Krafta protestuje przeciwko czytaniu listów wychodzących od Krafta do jego przyjaciół. Śledczy regularnie przeglądają jego korespondencję. Według obrońcy wgląd w listy odziera oskarżonego z prywatności oraz odstrasza od niego jego przyjaciół, jego znajomych, którzy niekoniecznie chcieliby, by informacja o ich preferencjach seksualnych była wyłuskiwana na światło dzienne. Mężczyzna, który otwarcie przyznawał się do swojego homoseksualizmu w tamtych czasach, mógł narazić się na utratę pracy czy na ostracyzm społeczny. Coś, z czym Kraft też miał do czynienia, kiedy przyznał się swojemu przełożonemu w wojsku do swoich preferencji. Jeśli chodzi o wgląd w listy, to sędzia odrzuca wniosek obrony. W międzyczasie na sali sądowej pojawia się kolejny patolog. Jest to dr Robert Richards, który przeprowadzał autopsję Mike'a Howarda Halla. To była ofiara, której sprawca wepchnął mieszankę gliny i liści bardzo głęboko w usta i tchawice i to prawdopodobnie doprowadziło do jego śmierci. Zeznaje także ekspert, który zajmuje się daktyloskopią. Przy zwłokach Marka w roku 1975 została znaleziona butelka z odbitką kciuka, która to odbitka musiała czekać 8 lat na dopasowanie do jednego z palców Krafta i dopasowanie wskazało, że to Randy we własnej osobie trzymał ową butelkę. Śledczy Sidebottom opowiada zgromadzonym na sali sądowej o 47 zdjęciach znalezionych w samochodzie oskarżonego. Na 22 zdjęciach zwyrodniały fotograf uwiecznił Rogera Divola i Wyatta Logginsa. Pozostałe 25 zdjęć przedstawia młodych mężczyzn. Niektórzy wyglądają, jakby spali. Śledczy nie byli jeszcze w stanie zidentyfikować mężczyzn i jeśli o te zdjęcia chodzi, to one są dostępne w internecie, więc ja ich tutaj nie będę umieszczać, ale jeśli macie chęć zobaczyć, kogo i w jaki sposób fotografował Kraft, no to dosyć łatwo jest je znaleźć. I wydaje mi się, że nawet kilka z tych zdjęć jest dołączonych do informacji na temat Krafta w Wikipedii. 2 miesiące po rozpoczęciu przesłuchania wstępnego obrońca Krafta argumentuje, że prokurator nie udowodnił, że jego klient odpowiedzialny jest za śmierć kilkudziesięciu mężczyzn. Dowody to mają być czyste poszlaki, no i Randy powinien odejść, wyjść z sali sądowej jako wolny człowiek. Sędzia stwierdza, że kolejne zapisy na karcie wyników można przyporządkować do konkretnych ofiar. 11 opisów daje się powiązać z 12 ofiarami. Różnica ilości wynika stąd, że jeden zapis jest podwójny. Teraz na ekranie wyświetla Wam się owa lista, także jeśli macie chęć, możecie zapauzować i zobaczyć, jakie powiązania tutaj sędzia miał na myśli. Podsumowanie przesłuchania wstępnego jest takie, że Kraft nie będzie wolnym człowiekiem. Czeka go proces w sądzie i jest to Sąd Najwyższy Hrabstwa Orange. Sądzony będzie za pozbawienie życia 16 młodych mężczyzn w ciągu 11 lat. Tydzień później Kraft udziela wywiadu reporterowi Los Angeles Times. Wyznaje, że owszem, miał styczność z jedną, może z dwiema ofiarami przed ich śmiercią, ale żeby pozbawić ich życia, no to nie. Karta wyników, czy też scorecard, którą sędzia Ryan zabezpieczył, to jest jedynie lista kodów jego i Jeffa opisująca ich wspólnych przyjaciół. To jest cytat z jego wypowiedzi. I to, co Randy'ego ubodło najbardziej, to bycie przedstawionym w prasie jako dr Jekyll i Mr. Hyde. Pod koniec roku 1983 obrońca dostarcza Kraftowi iście hiobowe wieści. Prokurator okręgowy ogłasza, że jeśli Kraft zostanie skazany za 16 zbrodni, to w kolejnej fazie procesu on dołoży wszelkich starań, żeby zostały mu dołożone jeszcze 20 zarzutów. Święta Bożego Narodzenia tego roku są pierwszymi, podczas których Randy nie siedzi ze swoją rodziną przy wigilijnym stole. Pisze listy do najbliższych. Pisze, by docenili chwile, które spędzili razem i żeby myśleli o tamtych momentach jako o wspaniałych, niezastąpionych czasach, a on zamyka oczy i czuje ich wspaniałe uściski. Kraftowi doskwiera samotność w jego izolatce, dlatego na ręce władz więzienia składa podanie o przywrócenie go na łono populacji więźniów. Naczelnik przychyla się do owej prośby. Ostatecznie chęć bycia z innymi współosadzonymi zaoszczędzi państwu kosztów jego procesu, gdyby coś tam się niechcący wywrócił czy coś takiego, a ten proces wcale nie będzie tani, ponieważ prokurator będzie domagać się kary śmierci. Po wykryciu jednego ze spisków, który miał na celu pozbyć się Krafta jeszcze w więzieniu, Randy wraca jednak do izolatki. W jego celi znajduje się odkryta toaleta, umywalka, mały stolik, taboret, stalowa prycz, na której leży cienki materac. Kilka godzin dziennie spędza w świetlicy przed telewizorem. 3 razy w tygodniu przez 40 minut może ćwiczyć na dachu więzienia. Kraft nikogo nie widuje, z nikim nie rozmawia. Posiłki podawano mu do celi z obawy, że jeden z więźniów może spełnić swoje groźby pozbycia się Krafta, jeśli tylko Kraft postawi swoją nogę w więziennej stołówce. Oskarżony nie rozmawia z nikim o swojej rodzinie, o przyjaciołach, ani o sprawie, w jakiej jest sądzony. Narzeka, że w związku z konfiskatą zegarka nie wie, która jest godzina, że nie może powiesić na ścianie celi ulubionych plakatów 18+. Każda z jego próśb jest odrzucana. Prosił o chusteczki do nosa, tabletki zobojętniające kwas żołądkowy, waciki, szampon przeciwłupieżowy, zatyczki do uszu, nić dentystyczną, cążki, mydelniczkę, plastry. Włosy mógł obciąć tylko raz w miesiącu, prysznic brał co drugi dzień, co sprawia, że on twierdzi, że czuje się jak włóczęga, i to są jego słowa. Żeby zająć sobie jakoś czas, rysuje części swojego ciała i koncentruje się na dłoniach, kolanach, no i garderobie, butach. Wraz z biegiem czasu coraz mniej i mniej osób go odwiedza. Niestety wspomniany przeze mnie wcześniej patolog dr Walter Fisher 2 lata po zeznaniu na sali sądowej nie wytrzyma presji swojej pracy i przyłoży sobie pistolet do głowy i pociągnie za spust. Oficjalnie śmierć 56-latka zostanie zakwalifikowana jako nieszczęśliwy wypadek. Nieoficjalnie patolog był pod ogromną presją, kiedy okazało się, że zgubił bardzo ważne dokumenty w sprawie dotyczącej zamordowania pewnego 2-letniego chłopca i tutaj sprawcą zbrodni miał być jego ojczym. 3 lata po aresztowaniu Kraft nadal wysyła listy do Jeffa. Cały czas utrzymuje, że to jego siedzenie we więzieniu to są tylko chwilowe niedogodności, że obaj są silni, że przetrwają ten trudny czas. Nie podaje konkretnej daty, ale wierzy bardzo mocno, że niedługo już będą razem. Rok później Jeff Seelig sprzedaje ich wspólny dom. Nadal utrzymuje kontakt z Randym. Opowiada przyjaciołom, że po rozmowie z terapeutą zdał sobie sprawę, że jego własne życie musi iść do przodu. A pierwsze miesiące po aresztowaniu partnera nie były dla niego najlepsze, dla jego zdrowia. Popadł w nałóg alkoholowy, kompulsywnie się objadał, a potem zwracał zawartość żołądka. Dotychczasowi obrońcy Krafta obaj ostatecznie zrezygnowali z reprezentowania go przed sądem. Fred McBride zrezygnował po publicznym skrytykowaniu jego sposobu obrony, natomiast Doug Otto zaraz po usłyszeniu tego brylantowego pomysłu Krafta, kiedy Kraft chciał dołączyć do teamu obrońców i bronić siebie samego. Nowa grupa obrońców składa się z 3 prawników przydzielonych Kraftowi z urzędu. Jest to Thomas McDonald, James Mervyn oraz William Copeny. Żeby poświęcić się na 100% sprawie nowego klienta, ci prawnicy musieli zrezygnować z pracy na rzecz hrabstwa. Zarobione pieniądze z jego obrony pozwolą im w przyszłości na otworzenie własnej firmy prawniczej. Pod koniec roku 1985 Randy Kraft zostaje oskarżony o 16 morderstw w hrabstwie Orange, 2 w stanie Michigan oraz 6 w stanie Oregon. Jest podejrzany o sprawstwo w kolejnych 13 sprawach w hrabstwie Orange, Los Angeles, San Bernardino, Imperial oraz San Diego. W kwietniu 1986 roku prokuratura szacuje, że wydatki, jakie pochłonęła sprawa Scorecard Killera, opiewają na kwotę $2 milionów. Ogromne pieniądze, a właściwy proces jeszcze się nie zaczął. Prokurator okręgowy składa podanie o zatrudnienie kolejnych osób do biura, które będą pomagać, katalogować, zbierać informacje i przygotowywać materiały potrzebne do oskarżenia Krafta. Grupa obrońców też nie próżnuje. Sprawa ich klienta, to o co jest oskarżany, jest tak rozległa i wielowątkowa, że wynajmują powierzchnię w 2 budynkach biurowych, w których tworzą magazyn oraz biura. Zatrudniają śledczych i własnych specjalistów, tworzą laboratorium także z własnymi ekspertami medycyny sądowej, którzy badają dowody zebrane z miejsc zbrodni oraz z otoczenia Krafta. Prawnicy jak tylko mogą próbują opóźnić albo doprowadzić do oddalenia sprawy swojego klienta. Powołują się choćby na nieprawidłowy sposób zbierania dowodów z domu i z samochodu. Prowadzi to do tego, że śledczy Sidebottom przez 5 miesięcy musi składać bardzo obszerne wyjaśnienia odnośnie zbierania dowodów i ostatecznie te zastrzeżenia obrony zostają oddalone, a decyzja sędziego jest taka, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Obrońcy próbowali też doprowadzić do przeniesienia procesu poza hrabstwo Orange, żeby Kraft miał tak zwany sprawiedliwy proces, natomiast to także się nie udało. Jedyne pole, na którym obrońcy odnieśli zwycięstwo, to zablokowanie możliwości dodawania zarzutów w sprawie śmierci kolejnych ofiar. Takie działanie doprowadziłoby do rozciągnięcia tego procesu jeszcze bardziej w czasie, a co za tym idzie, do zwiększenia jego kosztowności. Czyli mówiąc prościej, jeszcze więcej musiałby podatnik wyłożyć z kieszeni swoich pieniędzy na sądzenie sprawcy. Nie mówiąc już o tym, że dodawanie więcej zarzutów opóźniłoby rozpoczęcie procesu. Każdy zarzut opóźniałby średnio o 2-3 miesiące rozpoczęcie tego procesu. Śledczym i prokuraturze udało się powiązać Krafta z 40 zbrodniami, jednak ostatecznie decydują, że oskarżony będzie sądzony w sprawie tylko 16 morderstw. Dopiero 5 lat po aresztowaniu Randy'ego dochodzi do procedury wyboru ławników. Latem 1988 roku zostaje wysłanych 15 tysięcy wezwań do potencjalnych jurorów, z których ostatecznie wybranych zostanie 20 osób. 12 ławników oraz 8 rezerwowych. Proces ma trwać około 2 lata, a znalezienie zastępców ma zapobiec różnym nieprzewidywanym sytuacjom losowym, takim chociażby jak śmierć któregoś z ławników czy błąd procesowy. Na wysłanych 15 tysięcy listów odpowiada 5 tysięcy osób. Lista ta zostaje zawężona do 215 osób, które wydaje się, że będą mieć szansę na przetrwanie 2 lat procesu i chodzi tutaj o przetrwanie ekonomiczne i psychiczne. I udało mi się dotrzeć do takich informacji, że za jeden dzień pracy dla stanu ławnik otrzymywał kwotę $50. Ten zapis zmienił się w ogóle w roku 1988. Wcześniej ławnicy otrzymywali wynagrodzenie, i to jest w cudzysłowie, w wysokości $10 dziennie. Także zmiana dosyć znacząca na plus. Bycie ławnikiem, jak widzicie, nawet przy $50 dziennie nie wiązało się z zarabianiem kokosów, biorąc pod uwagę pracę dla stanu 5 razy w tygodniu, no to miesięczny zarobek opiewałby na maksymalnie $1000, czyli roczne wynagrodzenie $12 przy dobrych wiatrach. W roku 1988 średnia roczna wypłata to było około $27,000, także to, co mógł zarobić taki ławnik, to 12 tysięcy, czyli nawet niecała połowa. 215 osób dostaje kilkustronicowy kwestionariusz do wypełnienia. Prokuratorzy szukają takich osób, które nie będą się przeciwstawiać karze śmierci. Natomiast obrońcy chcą mieć wśród tych 20 osób, czy też wśród 12 tych bazowych, jedną, która będzie sprzeciwiać się karze śmierci, żeby doprowadzać podczas rozmów, podczas już tej ostatniej, finalnej rozmowy do takiego zawieszenia, że nie będzie nigdy tej stuprocentowej zgody. Proces rozpoczyna się 26 września 1988 roku o godzinie 9:25 rano. Ponad 5 lat od złapania Randy'ego Krafta. Ławę przysięgłych stanowi 3 mężczyzn i 9 kobiet. W rezerwie jest jeszcze 8 kobiet. Sędzią prowadzącym sprawę Krafta jest Donald McCartin, sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Orange. Sędzia ten w swojej karierze zaordynował około 6 kar śmierci już do momentu, kiedy spotyka się z Kraftem, tak więc ewentualne wysłanie Randy'ego do komory gazowej nie będzie dla niego niczym nowym. Proces rozpoczyna się od odczytania bardzo długiej listy zarzutów morderstwa pierwszego stopnia, 2 zarzutów sodomii oraz zarzutu umyślnego okaleczenia innej osoby. Prokurator Brian Brown rozpoczyna swoją przemowę otwierającą od takich słów.
Podczas procesu usłyszycie i zobaczycie dowody dotyczące różnych zbrodni, różnych ofiar. Zwróćcie uwagę na to, kim byli oraz w jaki sposób zginęli.
Przez 2 godziny prokurator przedstawia swoją teorię dotyczącą każdej z ofiar. Opowiada, jak na podstawie zebranych dowodów każdy z mężczyzn mógł zginąć. Opowiada, jak oskarżony lubował się w robieniu zdjęć swoim ofiarom. Kraft przez cały czas wystąpienia prokuratora robi notatki, zapisuje każdy najdrobniejszy szczegół. Obrońca Tom MacDonald w swojej mowie wskazuje, że owszem, ci ludzie zmarli i zostali potraktowani wyjątkowo ohydnie, ale są to czyjeś ofiary i na pewno nie są to ofiary Randy'ego Crafta. Jego klient nie jest mordercą, jest za to, cytuję, właścicielem domu, podatnikiem i ciężko pracującym, tak jak wielu innych obywateli naszego kraju, koniec cytatu. Jednocześnie wykazał się dojrzałością i stabilnością, a to pozwoliło mu się zaangażować w związek trwający 8 lat. Pierwszy dzień procesu kończy się odpieczętowaniem karty wyników. Do tego czasu śledczy byli w stanie dopasować 41 rekordów do 43 ofiar. Jim Sidebottom opowiada o pudełku znalezionym w garażu Crafta, w którym znajdowały się paski i sznurowadła. Obrońca wskazuje na dowody, które zginęły od momentu popełnienia pierwszego morderstwa do dnia schwytania Crafta. I tak na przykład worek na śmieci, w którym znaleziono ciało Wyatta Logginsa, śmierdział tak okropnie, że osoba zajmująca się katalogowaniem dowodów zaniosła go na dach budynku, żeby ten worek się przewietrzył. Natomiast kiedy ta osoba wróciła na dach budynku, to okazało się, że worka nie ma i że worek pofrunął w bliżej nieokreślonym kierunku. Brakowało też dowodów dotyczących sprawy 2 innych ofiar. Brakowało zapałek, próbki włosów, próbek krwi. Na tej podstawie obrońca wzywa sędziego do oddalenia kilku zarzutów. W październiku zeznaje pierwszy z ponad 150 świadków. Wraz z ostatnim dniem października na wokandzie pojawiło się 90 świadków oraz zostało przedstawionych 800 dowodów. Śledczy byli w stanie w trakcie trwania procesu połączyć Crafta jeszcze z 24 innymi jego zbrodniami. Prokuratura jednak odrzuca pomysł, żeby obciążyć oskarżonego tymi zarzutami. Ma na uwadze, że takie działanie może bardzo, bardzo wydłużyć czas trwania procesu. Ma na uwadze, że wraz z upływem każdego kolejnego dnia od dnia zbrodni coraz trudniej jest skontaktować się ze świadkami, którzy umierają, wyjeżdżają na wakacje, zmieniają miejsce zamieszkania. 30 listopada 1988 roku prokurator wzywa swojego ostatniego świadka, toksykologa Raymonda Kellego. Specjalista opowiada, że 12 z 16 ofiar na krótko przed śmiercią było w stanie uniemożliwiającym jakąkolwiek reakcję. Byli pod wpływem środków przeciwbólowych, leków na serce albo uspokajających i to wszystko było zmieszane z alkoholem. Rok 1989 rozpoczyna się od działań obrońców Crafta, które mają na celu doprowadzić do uniewinnienia go. Stawiają na 2 rzeczy, alibi oraz alternatywnych podejrzanych. Ich lista alternatywnych podejrzanych zawiera ponad 30 nazwisk. Jednym z nich jest wspomniany przeze mnie w pierwszej części Patrick Kearney. Co ciekawe, na liście nie ma Williama Bonina. Na liście nie ma też mężczyzny o imieniu Les, tego, który wysłał list przypisując sobie część zbrodni Crafta i który określał się nowym Zodiakiem. Jednym z podejrzanych był mężczyzna skazany wcześniej za niewłaściwe zachowanie w stosunku do osób małoletnich. Mężczyzna ten spotykał się także z żołnierzami z pobliskiej bazy piechoty morskiej. Był brany pod uwagę jako potencjalny podejrzany w sprawie śmierci Doniego Criswella. Był też pod ciągłą obserwacją ze strony policji z miasta Irvine. Dzięki temu śledczy byli w stanie potwierdzić, że Craft nie nawiązał z nim żadnego kontaktu, ani on też nie kontaktował się z Craftem, także mężczyźni się w ogóle nie znali. Natomiast według mnie dosyć łatwo było go obwinić, ponieważ mężczyzna ten nie dożył momentu rozpoczęcia procesu Crafta, ponieważ odebrał sobie życie już 7 dni po aresztowaniu Randy'ego. Przez kilka miesięcy na sali sądowej obrońcy próbowali przekonać wszystkich, że ten mężczyzna z Irvine to sprawca odpowiedzialny za śmierć Doniego Criswella. Niestety, no, były to bezskuteczne próby przekonywania. Oczywiście niestety dla nich. Kolejnym posunięciem jest wskazanie, że w dniu śmierci Rogera Divola i George'a Nelsona Kraft pracował. Ta linia obrony nie ma racji bytu i prokurator odbija piłeczkę, mówiąc, że Roger został uwieczniony na kilku zdjęciach. Kraft uwiecznił ręce ofiary związane sznurowadłami oraz jego szyję z widocznymi śladami duszenia. Tak więc obrońca gimnastykował się nad ustaleniem wiarygodnego alibi, co nie jest łatwe, ponieważ prokurator za każdym razem odpowiada dowodami wskazującymi bezsprzecznie na winę Krafta. Proces ciągnie się z miesiąca na miesiąc. W tym czasie sędzia wielokrotnie upomina obronę, żeby obrońcy nie opóźniali pracy sądu i nie opóźniali procesu. Według sędziego to opóźnienie pracy widoczne jest chociażby w braku przygotowaniu świadków zeznających na korzyść Krafta. I tutaj bez zaskoczenia takie samo zdanie mają rodzice ofiar. Proces ciągnie się i ciągnie w nieskończoność, a oni poddawani są bardzo bolesnym przesłuchaniom i dziwnym pytaniom w obliczu 150 osób obecnych na sali sądowej. Oprócz alternatywnych sprawców, McCarthy argumentuje, że bazując na stylu życia, jakie prowadziły ofiary Roland Young i Roger Divol, zostali pozbawieni życia przez handlarzy różnych substancji. Mark Hall to ofiara satanistów, a Donnie Kreisel i Richard Kidd zostali wywiezieni przez Johna McAllena, jego kamperem. McMillan to jest właśnie ten mężczyzna, o którym wspomniałam wcześniej. Najtrudniejszym przypadkiem do uargumentowania jest Terry Lee Gambrell, ale to już wyjaśni Kraft, kiedy będzie zeznawał. Ostatecznie oskarżony nie będzie zeznawał. Obrońca nie zgodził się na przesłuchanie krzyżowe, nie zgodził się na rozmowę Browna z Kraftem. Wreszcie po 13 miesiącach przychodzi czas na mowy końcowe prawników. Obrońca wykazuje, że w krwiobiegu ofiar znaleziono około 30 różnych rodzajów leków, co wskazuje na kilku różnych sprawców. Wskazuje różne przyczyny śmierci, różne stężenie alkoholu, różne obrażenia. Prokurator koncentruje się na podobieństwach. W kilku sprawach jednym z narzędzi zbrodni jest zapalniczka samochodowa. Podobieństwami są wiek, spożycie alkoholu, status społeczny oraz substancje, które spożyli przed śmiercią. Ławnicy debatują 10 dni nad wyrokiem, jaki należy zasądzić Kraftowi. Z ostatecznym werdyktem przychodzą na salę sądową 12 maja 1989 roku i uznają Randy'ego Krafta za niewinnego aktu sodomii dokonanego na Rogerze Divol. W przypadku 18 zarzutów, w tym wykastrowania Jeffreya Nelsona i dokonania sodomii na Michaelu Inderbitenie oraz zabójstw 16 mężczyzn w latach 1972-1983, Randy Kraft zostaje uznany winnym. To jeszcze nie wszystko. Zgodnie z prawem kalifornijskim, ławnicy muszą zadecydować, jaka kara jest adekwatna do zbrodni dokonanych przez Krafta. Czy kara śmierci, czy kara dożywocia. I właśnie ta część procesu rozpocznie się 5 czerwca 1989. W tej fazie prokurator decyduje się na ograniczenie ilości dowodów do 7 spraw. 6 dotyczących zabójstw w Michigan i jedno podwójne morderstwo z Grand Rapids. Obrońcy będą grać na emocjach, będą grać na uczuciach ławników, pokazując im album ze zdjęciami Randy'ego, począwszy od czasów jego niemowlęctwa. Zatrudniają także śledczego o homoseksualnych preferencjach, który będzie miał za zadanie nakłonić przedstawicieli społeczności, żeby zeznawali na korzyść Krafta. Zostają wyciągnięci strażnicy z więzienia, którzy opowiadają o tym, jak to osadzony zachowywał się wzorowo przez 6 lat niewoli. I jeśli o więzienie chodzi, to w tym samym więzieniu przez ostatnie pół roku karę pozbawienia wolności za złamanie warunków wyjścia warunkowego, zwolnienia warunkowego, odsiadywał Joseph Francher. Mężczyzna trzymany był z dala od Krafta i był trzymany w innej części więzienia. Zresztą podczas wcześniejszej rozmowy ze śledczymi, kiedy był jeszcze wolnym człowiekiem, powiedział, że jeśli tylko miałby okazję przebywać ze swoim oprawcą w jednym miejscu, w jednej celi, to bardzo kolokwialnie mówiąc, wyrwałby chwasta. Teraz wreszcie po 19 latach od najstraszliwszego doświadczenia, które przeżył, stanie ponownie oko w oko ze swoim oprawcą. Przez kolejną godzinę odpowiada na pytania zadawane przez prokuratora. Obrońca próbuje zdyskredytować świadka, pytając o jego przynależność do grupy przestępczej i pytając o jego kartotekę kryminalną, a nawet sugeruje, że Joe został przekupiony przez prokuratora i dlatego właśnie zeznaje. Próba zdyskredytowania Fanchera jednak się nie udaje. Przez cały czas zeznań swojej ofiary Kraft nie patrzy na niego. Oddaje się zapełnianiu notatkami kolejnych kartek zeszytu. Zeznają najbliżsi Michaela O'Fallona, Michaela Clarka, Antoniego Silveiry. Ławnicy są wstrząśnięci podczas oglądania zdjęć ciała Chrisa Schoenborna. Po 5 dniach prokurator zakończył przedstawianie dowodów i rozmawiania ze świadkami. Jednym z dowodów jest wycinek z listy wyników z 45 wpisami, które zostały powiązane ze znanymi ofiarami. Miało to dać ławie przysięgłych lepsze wyobrażenie o tym, w jakim nieokiełznanym szale zabijania był Kraft. Dzięki sprzeciwowi obrony ławnicy nie zobaczyli, przynajmniej na sali sądowej, pełnej listy wpisów. Obrońca stawia na rozmowę z ludźmi, którzy znali Randy'ego Krafta. Jedna z byłych współpracowniczek wyznaje, że kara śmierci odebrałaby światu tak błyskotliwy umysł, jakim bez wątpienia jest skazany. Zeznaje współpracownik Krafta z czasów jego pracy jako barman z lokalu Boys Shed. Zaprzecza, by mężczyzna wtedy otaczał się innymi młodszymi od siebie mężczyznami albo interesował żołnierzami piechoty morskiej. Pracownik sklepu Jeffa Sillinga także opowiada, że Kraft to taki miły, spokojny człowiek, który nigdy nie otaczał się takimi ludźmi. Konkluzja jest taka, że każdy lubi Randy'ego. Wisienką na torcie jest wypowiedź jednego z wielebnych. Ksiądz zeznaje jako świadek obrony i mimo, że zna Krafta od dosłownie kilku godzin, to także wypowiada się o nim w samych superlatywach.
Jest ciepły i łaskawy. Jest osobą pokorną. To jest istota ludzka. Oddycha, ma odczucia, troszczy się i inni się o niego troszczą. Pozbawienie życia Krafta byłoby uczestnictwem w rytuale śmierci, który zraniłby jeszcze jedną rodzinę, rodzinę Randy'ego.
I ten wielebny to nie jest jedyny, który jest przedstawicielem kościoła, który będzie się wypowiadał przeciw karze śmierci i który będzie powołany przez obrońców. Kolejnym świadkiem obrony jest dr Monte Buschbaum, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. I tutaj mała adnotacja. Kraft i jego prawnicy tak skutecznie manewrowali między wszelkimi nakazami, że od momentu zatrzymania on nie poddał się żadnej ocenie psychologicznej, która w przypadku seryjnego mordercy jest rutynowa. W roku 1984 doktor poddał Krafta badaniu EEG i o ile badanie może wykazać dysfunkcję mózgu, no to nie wykazuje już problemów emocjonalnych. 2 tygodnie po skazaniu Randy'ego na prośbę jego obrońców doktor poddał skazanego badaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i badanie to wykazało bardzo małą aktywność elektryczną w częściach płatów czołowych, które zajmują się m.in. podejmowaniem decyzji czy też oceną sytuacji. Natomiast w częściach płatów skroniowych, które rządzą emocjami, impulsami i popędem, aktywność elektryczna była ponadprzeciętnie wysoka. Specjalista utworzył grupę kontrolną, którą poddał takiemu samemu badaniu, jakie przeszedł Kraft i z jego oceny wynika, że mniej niż 5% ogólnej populacji miałoby aktywność mózgową taką jak skazany. Ludzie, którzy mieliby taką samą aktywność mózgu, jaką miał Kraft, prawdopodobnie cierpieliby z powodu urazu głowy nabytego w dzieciństwie i popadliby w zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne jako osoby dorosłe. Upadek i utrata przytomności w wieku 1 roku mogły spowodować nieodwracalne i niewykryte uszkodzenia mózgu, które pozwoliły Kraftowi normalnie funkcjonować przez większość jego czasu. jednocześnie uczyniły go podatnym na wybuchy emocji, których nie był w stanie w ogóle kontrolować. Jednocześnie doktor mówi, że gdyby tylko Kraft chciał i gdyby doktor dostał pozwolenie, no to mógłby przeprowadzić kolejne testy, ale skazany tych testów nie chce. Ostatnim zdaniem w przemówieniu końcowym prokuratora jest:
nie ma nic złego w umyśle pana Krafta, poza tym, że lubi zabijać dla satysfakcji seksualnej. Fakt, że jego rodzinie i przyjaciołom trudno było uwierzyć, że popełnił te wszystkie morderstwa, po prostu pokazały, jakim dobrym jest sprzedawcą.
11 sierpnia 1989 roku ława przysięgłych skazuje Randy'ego Stevena Krafta na śmierć. 29 listopada tego samego roku na sali sądowej zbierają się rodziny ofiar, śledczy, którzy brali udział w sprawie oraz ławnicy, którzy już zwolnieni ze swojej pracy jako zwykłe osoby, jako osoby cywilne, zjawiają się na sali sądowej, żeby usłyszeć z ust sędziego ostateczny wymiar kary dla Krafta. Świadkowie zeznawali o jego dobrych uczynkach. To nie przekonało jurorów i nie przekonało sędziego o jego niewinności. Lista czynników łagodzących wymiar wyroku została wyczerpana.
Okoliczności łagodzące tutaj nie spełniają swojej roli na dłuższą metę. Niczego nie podejrzewające ofiary były pozbawiane życia i okaleczane przez ponad 10 lat. Wykazywał niewiarygodną skłonność do przemocy wobec ludzkości. Robił to jedynie w celu zaspokojenia własnych pragnień seksualnych. Nie mogę sobie wyobrazić kogokolwiek, kto mógłby to zrobić w celu naukowym. Siedziałem tu przez rok i patrzyłem na pana Krafta. Słyszałem, jak zadaje wiele pytań. Nie widziałem u niego żadnych wyrzutów sumienia, żadnego poczucia żalu. Wyglądał, jakby był w innym świecie, podczas gdy jego proces trwał. Nie okazywał żadnych emocji ani załamania. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek zasłużył na karę śmierci, to jest to on. Wyrok śmierci zostanie wykonany w więzieniu stanowym w San Quentin zgodnie z sekcją 190 kalifornijskiego kodeksu karnego. Sprawa automatycznie trafia do sądu apelacyjnego.
I tutaj sędzia sugeruje, że chociażby z tej racji, że już niebawem, przynajmniej w teorii, Kraft pożegna się z tym światem, no to powinien rozważyć pomoc sobie, albo może pomoc chociaż niektórym bliskim ofiar i wyjawić albo pomóc w identyfikacji mężczyzn z jego listy wyników. Czy Kraft chce coś powiedzieć na koniec? Tak, i mówi właśnie to.
Chciałem powiedzieć dużo więcej, ale pan McDonald's poradził mi, żebym tego nie robił. Posłuchałem jego rady. Zatem krótko chciałbym powiedzieć, że nikogo nie pozbawiłem życia i wierzę, że pełna analiza akt to pokaże. To wszystko.
Przed wyprowadzeniem z sali sądowej Kraft nie patrzy na rodziców ofiar, którzy takiego wyroku oczekiwali. To niestety nie przywróci życia ich synom. Odebranie im często jedynego potomka doprowadziło do rozwodów, utraty pracy, chorób psychicznych. Niektórzy przetrwali 6 lat oczekiwania na wydanie wyroku, niektórzy nie. Proces Krafta był najdłuższym i najbardziej kosztownym procesem w historii hrabstwa Orange. Trwał on 13 miesięcy i pochłonął około 10 milionów dolarów. Zgodnie z zaleceniem sądu, Kraft został wywieziony do więzienia stanowego w San Quentin. Był wtedy 21. więźniem oczekującym na wykonanie kary śmierci. Jeff Graves, pierwszy partner Krafta, nie dożył rozpoczęcia procesu. Zmarł w lipcu 1987 roku. Niestety nie wiadomo, czy to on był pomocnikiem w pozbyciu się ciał niektórych z ofiar Krafta. Nasienie znalezione na zwłokach Erika Church nie należało do Krafta, a przy kilku z ofiar śledczym udało się zdjąć 2 pary odcisków butów. Jeff Sealing, 6 miesięcy po skazaniu byłego partnera, wyznał, że nadal go kocha. Był już wtedy w związku z innym mężczyzną i unikał rozgłosu. Rodzina Randy'ego nadal nie wierzy, że osoba im tak bliska dopuściła się tylu zbrodni. Sealing jako jego partner nie korzystał ze specjalnych przywilejów odwiedzania Krafta w więzieniu. Nie kontaktował się z nim inaczej niż listownie i przez prawników i prokuratora. nie zeznawał podczas żadnej części procesu. 27 marca 1990 roku Randy Kraft ubiera swoją siostrę Kay w zaniesienie do Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia pilnego wniosku o zawieszenie egzekucji i argumenty, jakie podaje, są następujące. Zrealizowanie kary śmierci przy pomocy śmiercionośnego gazu narusza federalne i stanowe gwarancje wolności wyznania. Egzekucja przy pomocy gazu jest okrutną karą i zapis o jej zakazie znajduje się w kalifornijskiej konstytucji stanu. Wytwarzanie śmiercionośnego gazu w więzieniu stanowym San Quentin, a następnie jego rozprzestrzenianie się w atmosferze jest niebezpieczne dla społeczeństwa, dla dzikiej przyrody i wymaga przebadania jego wpływu na środowisko. Wytwarzanie śmiercionośnego gazu w więzieniu stanowym San Quentin w celu pozbawienia życia cywili narusza międzynarodowe traktaty, których sygnatariuszem są Stany Zjednoczone. Ostatecznie 45 ciał zostało dopasowanych do listy wyników. 25 należało do mężczyzn znalezionych w hrabstwie Orange. Pozostałe 22 nazwiska są nieznane. Pracownicy Departamentu Szeryfa Hrabstwa Orange sprawdzili wszystkie miejsca, do których Kraft podróżował. Europę, San Francisco, Florydę, Nowy Jork. Nie udało im się powiązać żadnej zbrodni z listą wyników. W więzieniu stanowym San Quentin Kraft znalazł 3 dobrydża. Codziennie od godziny 9 rano do 13 grał w karty z Lorenzem Bittakerem, Dougiem Clarkiem oraz Williamem Boninem. Z tej grupy Bonin najszybciej się wymiksował, a raczej wymiar sprawiedliwości mu w tym dopomógł, ponieważ zgodnie z zasądzonym wyrokiem miało to miejsce w lutym 1996 roku. Potem zmarł Lorenz Bittaker, on z kolei wyszedł z tej grupy w grudniu 2019. Czy Doug z Kraftem grają we dwóch, czy znaleźli jeszcze 2 dobrydża, tego już niestety źródła nie mówią. Dnia 9 sierpnia 2000 roku wyrok wydany 11 lat wcześniej zostaje podtrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy Kalifornii. W styczniu 2000 roku dziennikarz Dennis McDougall opublikował taki artykuł, rozmowę z drobnym przestępcą Bobem Jacksonem. Mężczyzna rzekomo przyznał się do pozbawienia życia 2 autostopowiczów i miał to robić razem z Kraftem. Do jednej zbrodni miało dojść w Wyoming w roku 1975, a do drugiej w Colorado w 1976. Śledczy nie byli w stanie potwierdzić tych informacji. Jackson twierdził, że karta wyników Krafta obejmowała tylko jego tak zwane bardziej pamiętne zbrodnie, i tutaj robię cudzysłów. W związku z tym ta całkowita liczba żyć odebranych przez Krafta mogła być bliższa setki. Jackson nie był dla śledczych wiarygodnym świadkiem czy też wspólnikiem Krafta i śledczy nakazali mu udać się do placówki zajmujących się leczeniem umysłowo chorych. Kilka lat wcześniej, bo w roku 1993, Kraft pozwał McDougalla i wydawcę książki Angel of Darkness. Książka według jego słów miała zniesławiać jego dobre imię i odbierać mu szansę na zatrudnienie po wyjściu na wolność. Pozew został oddalony przez Sąd Najwyższy Kalifornii w roku 1994. Randy Kraft jest nadal przekonany o swojej niewinności i o rychłym wyjściu zza krat i tak sobie tkwi w tym przekonaniu do dzisiaj, no bo Randy Kraft nadal żyje i nadal dobrze się trzyma i w tym roku skończył 78 lat. Zostawiłam sobie jeszcze taką małą wisienkę na torcie, jeśli chodzi o tę historię. I związana jest ona z tą częścią pracowniczą życiorysu naszego niezbyt miłego bohatera. Otóż podczas zbierania różnych zeznań przez śledczych zeznawała też taka kobieta, która się nazywała Lynn Wierman i to ona pracowała z Randym Kraftem w firmie Aztec Aircraft i to właśnie ona w toku śledztwa też zasugerowała, że nazwy zapisane na kartce mogły mieć swoich cyfrowych odpowiedników w komputerach firmowych, do których Kraft miał dostęp. On nie miał swojego własnego komputera w tamtym czasie, a prawdopodobnie, by rozkoszować się swoim dziełem, mógł ukryć ważne dla siebie informacje w jakimś zahasłowanym pliku. I tutaj ewentualnie taki plik mógł mieć zapisany na dyskietce. I jeśli chcecie zobaczyć, na jakim sprzęcie pracował Randy Craft, no to tutaj robimy taki mały skok w przeszłość. Tak wyglądały komputery w roku 1973 i później. Na tych komputerach język programowania, jaki był używany, to był IBM RPG-2. I właśnie z tym programowaniem Randy miał co dzień do czynienia. Teoria, którą przedstawiła współpracowniczka Crafta, dosyć mocno zaintrygowała śledczych. Jeśli kobieta miała rację, to dane o ofiarach Crafta mogły być zapisane na dyskach albo na dyskietkach każdej z firm, w której Craft pracował, a on po prostu miał do tego dostęp, kiedy tak naprawdę chciał. Po prostu musiał kliknąć odpowiedni klawisz. Moi drodzy, to jest koniec historii Randy'ego Crafta. Ja już nie mam nic do dodania, chyba że Randy Craft umrze, no ale to wtedy nie będę już nagrywała części czwartej. Dziękuję Wam serdecznie za przebrnięcie ze mną przez tę historię. Jeśli są wśród nas słuchacze, którzy lubią słuchać całej historii ciurkiem, no to już jest ten czas, żeby odsłuchać te kilka zebranych godzin właśnie teraz. Mam jeszcze prośbę do słuchaczy na Spotify'u. Będzie mi bardzo miło, jeśli zagłosujecie w ankiecie. Ja już co prawda umieszczałam taką ankietę, ale jeśli zagłosujecie w ankiecie, czy chcielibyście bardziej, żebym wrzucała na Spotify takie materiały właśnie w formie audio, jak do tej pory, czy też materiały w formie wideo, żebyście gdzieś tam mogli sobie okiem zarzucić podczas słuchania historii. Także dajcie znać, co uważacie na ten temat. Ja podrzucam ankietę, która będzie ważna tydzień. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję za pozostawienie aktywności pod tym materiałem. Czy to jest like, czy to komentarz. Akurat to materiał nie jest za bardzo family friendly, ten materiał, więc YouTube tam przypiłuje zasięgi, co nie jest niczym nowym dla mnie. No ale cóż, takie niestety jest życie twórcy materiałów nie family friendly, który musi się zmagać z algorytmami YouTube'owymi. Mówię tutaj o sobie oczywiście. Dziękuję Wam za wysłuchanie, no i trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Pa, pa!